tytuł tygodnia.
Natalia Budzyńska. Zakopany artystek. Wydawnictwo Znak. Helena przyjedzie do Zakopanego jako aktorka warszawskich teatrów rządowych. Reżyserować ją będzie właśnie Chęciński. Poza tym z mężem jako pani Chłapowska i z odzyskanym synem.
Tytuł tygodnia.
Czyta Justyna Siepietowska. Aktorka Helena. Morskie oko wcale nie jest szmaragdowe. Myśli 27-letnia Helena, gwiazda krakowskiej sceny, stojąc na brzegu najsłynniejszego tatrzańskiego jeziora. Dotarła tutaj, żeby się przekonać, czy opowieści ojca, które zapamiętała z dzieciństwa, są prawdą. Wyobrażała sobie przez lata jezioro o barwie zielonego przezroczystego szkła, przez które patrzy się na słońce. Tymczasem jest buro. Na wodę pada cień i Helena widzi przed sobą czarną toń. Nie mogła się doczekać tej konfrontacji, więc gdy zbliżali się do celu wycieczki, zostawiła za sobą przewodników i przyspieszyła. Chciała przez chwilę chłonąć to wyobrażone piękno sama. A tu takie rozczarowanie. Nie do końca oczywiście, bo jednak Tatry robią wrażenie. Nie sposób nie odczuć grozy, patrząc na piętrzące się nad morskim okiem stalowe, mięguszowieckie szczyty. Patrzy więc i patrzy, wciągając głęboko do płuc chłodne powietrze. Tak sobie wyobrażam pierwszy przyjazd Modrzejewskiej do Zakopanego i jej najważniejszą wtedy wycieczkę. Jest 1867 rok. Ma za sobą ciężki okres. 2 lata temu umarła jej niespełna 3-letnia córeczka. Potem postanowiła uciec od ojca swoich dzieci, Gustawa Zimajera, który młodziutką Helenę wprowadził do teatralnej trupy i pokazał scenę. Zabrała ze sobą 2-letniego synka Rudolfa, którego wkrótce potem Zimajer porwał. W Zakopanem towarzyszy jej poznany przed rokiem Karol Chłapowski, szlachcic z literackimi aspiracjami, pochodzący z dobrej wielkopolskiej rodziny, która całą sytuacją jest zgorszona. Panna z dzieckiem, aktorka. I wcale nie ma ochoty Heleny widzieć ani przyklaskiwać tego rodzaju znajomości. Karol jest jednak zakochany i to z wzajemnością. Wspólny wyjazd na wakacje wydaje się ryzykownym posunięciem ze względu na opinię społeczną, ale wtedy Zakopane było po prostu wsią, a ci wszyscy, którzy tam lubią plotkować, siedzieli raczej w Krynicy lub w Szczawnicy. Modrzejewska ma dosyć plotek na swój temat, dosyć skandali i dosyć tego, że tak się nie poważa jej pracy. Dla niej sztuka to wszystko. Przeżywa każdą rolę, oddaje jej swoją duszę, a tymczasem widownia po prostu chce się jedynie świetnie bawić. To mniej więcej w tym czasie zapisała gdzieś na marginesie, ucząc się roli. Okropnie jest bawić ludzi za pieniądze. Stąd też ta pogarda dla artystów, ten wstręt prawie dla wszystkiego, co tylko z teatrem ma związek. W Zakopanem tymczasem, oprócz niej, odpoczywa warszawski aktor i reżyser Jan Chęciński, starszy od Heleny, bardziej doświadczony. Namawia ją na przenosiny do Warszawy i występy gościnne. Dużo rozmawiają o teatrze, o literaturze, o sztuce. Marzenia wtedy rozbudzone spełnią się za 3 lata. Helena przyjedzie do Zakopanego jako aktorka warszawskich teatrów rządowych. Reżyserować ją będzie właśnie Chęciński. Poza tym z mężem jako pani Chłapowska i z odzyskanym synem. Nowa sytuacja życiowa, kariera się rozwija, a pod Giewontem bez zmian. Idealne miejsce na odpoczynek od stresów i zawiści oraz ciągłego kostiumu. Będzie zresztą tu wracała jeszcze wiele razy, bo pokocha Tatry do tego stopnia, że nawet szwajcarskie Alpy jej nie zadowolą. Napisze stamtąd tak. Ale wolę Zakopane. Tej jakości powietrza, jaka tam jest, tu nie znajdę, chyba gdzieś bardzo wysoko w górach. Zakopiańskie życie koncentruje się wtedy na ulicy Kościeliskiej. Wszyscy letnicy, a nie ma ich wówczas jeszcze zbyt wielu, mieszkają właśnie tam, w pokojach wynajętych w góralskich chatach. Znają się lepiej lub gorzej, trzymają się całymi rodzinami razem. W dzień spotykają się na spacerach, wieczorami przychodzą do siebie w odwiedziny. Po zapadnięciu zmroku raczej się nie wychodzi. Jest całkowicie ciemno. Migocą tylko lampy naftowe w oknach, szczekają psy. Po deszczach na drogach robi się błoto. Nie ma jeszcze kawiarni. Krupówki nie istnieją. Tak je wspominał poeta i popularyzator Tatr Wacław Anczyc, który bywał pod Giewontem chwilę przed Heleną. Krupówki ówczesne przedstawiały wspaniały, romantyczny widok pierwotnego tatrzańskiego krajobrazu. Wartkie i głośno szumiące strumienie, swobodnie rozlane na polanie zupełnie niezabudowanych krupówek, pieniły się białymi kaskadami wśród łąk i moczarów. Helena odzyskuje siebie, uprawia gimnastykę i leczy całoroczny stres metodą knajpa. To bardzo modny w Europie w połowie XIX wieku sposób, propagowany przez niemieckiego księdza Sebastiana Knajpa, który twierdził, że chodzenie po wodzie jest lekarstwem na wszystkie dolegliwości. Przekonał się o tym sam, kiedy chorując na gruźlicę, zaczął praktykować moczenie nóg w zimnym Dunajcu. Proponował także inne wodne terapie – szczotkowanie, polewanie, kąpiele, okłady, w sumie ponad 100 wariantów leczniczego stosowania wody. Najpopularniejsze, bo najłatwiejsze do wykonania, było moczenie stóp naprzemiennie w gorącej i bardzo zimnej wodzie. Helena nie boi się wchodzić bosymi stopami do lodowatych potoków. Bez butów biega też po rannej rosie, kąpie się w bali wypełnionej chłodną wodą. Wracają jej siły. Czuje się młoda i pełna energii. Marzą się jej wyprawy w wysokie Tatry. Co więcej, pragnie zdobywać dziewicze szczyty albo chociaż takie, na jakie nie weszła jeszcze żadna kobieta. Z tych ambitnych planów nic nie wyjdzie, ale dzień bez wycieczki w góry uważa za stracony. Jej ulubionym przewodnikiem jest Maciej Sieczka, w którego domu zwanym Domkiem Kraszewskiego przy ulicy Kościeliskiej mieszka.
Tytuł tygodnia.